Dobrze. Bardzo się cieszę, że jestem. A już nie będę tam może tutaj jakichś dalszych myśli. Kto wie, ten wie, żeśmy 6 lat tutaj siedzieli wspólnie, także nie będę się rozwodził za mocno, ale bardzo się cieszę z tego, że mogę być z wami. I chciałbym powiedzieć takie kazanie, którego mi brakowało, kiedy mówiłem o patriarchach. Nie wiem, tutaj tych patriarchów chyba przez rok opowiadałem o patriarchach. Jednej osoby zabrakło. Uświadomiłem to sobie chyba przedwczoraj. Zastanawiałem się właśnie nad tą osobą. I zanim powiem o tej osobie, co to za osoba, to powiem, że to jest taka osoba bardzo, można powiedzieć, wewnętrznie sprzeczna, albo taka osoba, która z jednej strony daje nadzieję, ale z drugiej strony ta nadzieja jest przez łzy. Osoba, która z jednej strony jest nazwana w Biblii sprawiedliwym, ale z drugiej strony, jak spojrzymy na życie tej osoby, to jest to osoba, która tak naprawdę, chyba żaden z nas nie chciałby przeżyć takiego życia. I żaden z nas nie chciałby skończyć tak jak ta osoba, pomimo tego, że jest osobą wierzącą i pomimo tego, że jest osobą sprawiedliwą. Kiedyś pamiętam takiego kolegę, miałem jeszcze w Toruniu, w zborze, i tak jak myślałem o tej osobie, to sobie przyszła mi na myśl to właśnie ten kolega, on zawsze mówił, najważniejsze to być zbawionym. No i w pewnym sensie oczywiście to jest racja, co on powiedział, tak? Jest to ważna rzecz, zgodzicie się? No w pewnym sensie tak w perspektywie wieczności, no to rzeczywiście to jest najważniejsze, żeby być po tej dobrej stronie, żeby być nie w piekle, a w tej nowej rzeczywistości, która nas nadchodzi, która jest wieczna. No, można powiedzieć, że to rzeczywiście to jest najważniejsze, ale jak spojrzymy na owoc, jaki on w swoim życiu przyniósł Bogu, ta osoba, o której będę mówił, to myślę, że to jest strasznie smutne, że zbyt dużo tego owocu nie było. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną. Że życie dla Boga nie jest tylko, przecież nie chodzi w naszym życiu tylko o to, żeby być zbawionym. Ale jeśli faktycznie jesteśmy ludźmi zbawionymi, to zakładam, że każdy człowiek zbawiony ma takie pragnienie w sercu, żeby żyć dla kogo? Dla Boga. I jak nie ma owocu, jak jest smutek, jak jest rozpacz, jak jest beznadzieja, no to no fajnie, że mam jako łup swoje zbawienie, ale nie mam nic więcej. I to jest strasznie przykre. I ta osoba jest właśnie taką osobą. Z jednej strony osoba zbawiona, nie ma wątpliwości. Wiemy, bo Biblia ją nazywa w ten sposób. Ale z drugiej strony osoba, która tak naprawdę, kiedy patrzymy na jej życie, to była osobą, która, no właśnie, która straciła swoje życie, można powiedzieć. Nie wiem, czy wiecie, o kim mówię. Jakieś macie propozycje? Lot. Konrad wyczuł, o kim mogę mówić. Lot. Człowiek, który, bym powiedział, no nie darzę go szczególną sympatią, tak bym powiedział, patrząc na niego. W pewnym sensie współczuję mu, ale co gorsza, obawiam się, że jestem do niego w bardzo wielu miejscach podobny. I co gorsza, obawiam się, że wy też możecie być do niego w wielu miejscach podobni. Więc kiedy będziemy myśleć o Locie, to nie chciałbym, żebyśmy się tylko tą nadzieją pocieszali. Chociaż jest to nadzieja prawdziwa, tak? Zgodzimy się. Spotkamy go w niebie. Ale chciałbym, żebyśmy raczej byli zniechęceni tym smutkiem i rozczarowaniem, jakie musiało mu towarzyszyć w jego życiu. I żebyśmy brali z niego przykład, żeby nie robić tego, co on robił. Żeby być kimś, kto lepiej to swoje życie dla Boga zainwestuje i kto lepiej to swoje życie dla Boga przeżyje. I o Locie będę mówił w taki szczególny sposób, kiedy popatrzyłem na jego życie i też pewien komentator mnie na to naprowadził, to tak naprawdę z czym miał Lot problem? Miał problem z odejściem, czy z odchodzeniem w Boży sposób. I kiedy jakbym miał podsumować całe jego życie, to uczymy się tego, jak odchodzić w Boży sposób. Jak odchodzić, czy przechodzić z miejsca na miejsce, czy z etapu w etap w swoim życiu w Boży sposób. I tak jak myślę, zobaczycie, te etapy, to przechodzenie czy odchodzenie z miejsca na miejsce, no średnio mu wychodziło najogólniej. Czy przechodzenie z etapu w etap w życiu jest ważne? Dlaczego? Coś się zmienia, albo zwijamy. Albo się rozwijamy, albo się zwijamy. Takie wszelkie momenty przejścia, one sprawiają, że możemy z lepszego, znaczy z dobrego przejść na gorsze albo na lepsze, tak? Z różnych przyczyn to może być, ale zwróćcie uwagę, że Bóg daje takie momenty przejścia w życiu każdego z nas. W życiu każdego z nas są takie momenty przejścia. Najbardziej zwykłe, oczywiste, ślub na przykład. Albo przeprowadzka. Albo praca. Albo szkoła. Albo poznanie kogoś. To jest mnóstwo takich różnych momentów w życiu, kiedy my przechodzimy w jakiś sposób z miejsca do miejsca, z etapu w etap. I kiedy patrzymy na Lota, to widzimy, że on miał problem z tym przechodzeniem. I chciałbym was zachęcić, żebyśmy generalnie nie brali z niego przykładu. Ale raczej uczyli się na jego błędach. I żebyśmy przechodzili w naszym życiu, żeby te momenty przejścia, żebyśmy nie tylko patrzyli tak blisko, ale patrzyli długofalowo. Patrzyli na to w perspektywie wiary, w perspektywie Boga, czego w jego życiu niestety brakowało. Zacznę od takiego wersetu, który należy powiedzieć na samym początku z Nowego Testamentu, 2 Piotra, 2 rozdział i werset 7 i 8. Tu jest właśnie powiedziane o nim, że on jednak jest wierzący. Czytamy tak, no zacznę od 6 wersetu. Miasta Sodomę i Gomorę spalił do cna, chodzi o Pana Boga, i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne. Natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników, gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. Czyli jest nazwany Lot sprawiedliwym, który się tym trapił. Ale jak zwrócimy uwagę na jego życie, to w tej Sodomie miał ochotę siedzieć. Także jest taka pewna dwuznaczność w tym. Tak? Piotr zwraca uwagę na to, że się trapił, ale jak czytamy narrację Księgi Rodzaju, siedział z własnej nieprzymuszonej woli w tej Sodomie. Także jest pewna taka, nie wiem czy czujecie to, o ja się trapię, ale siedzę. O jak to, jakie to straszne, ale siedzę, ale nic z tym nie robię. Także z perspektywy Sodomy i Gomory no był sprawiedliwy, bo się trapił. Ale z perspektywy swojej własnej odwagi w życiu siedział w tej Sodomie. Czyli był sprawiedliwy, ale właśnie. Ja bym chciał, że był zbawiony jak przez ogień. Znamy ten fragment z 1 Koryntian 3:15, gdzie jest powiedziane o tych, że są tacy ludzie. Zbawieni jak przez ogień. Nic się nie ostało w życiu, no poza tą decyzją pójścia za Chrystusem. No i właśnie. I pytanie, czy chcemy być kimś takim, czy chcemy być kimś więcej. Pierwsze jego odejście. Teraz już przejdźmy do Księgi Rodzaju. Pierwsze jego odejście z jednego miejsca w drugie, czy pierwsze przejście w jego życiu było mu dane, bo ktoś podjął decyzję za niego. I to jest 11 rozdział, 31 werset. Pierwsza Mojżeszowa, 11 rozdział i 31 werset. Czytamy o Terachu, który był jego dziadkiem i który był ojcem Abrama. Wziął Terach syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana, i synową swoją Sara, i żonę syna swego Abrama, i wyszedł z nimi z Ur Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanan. Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam. Terach żył 205 lat i umarł Terach w Haranie, i rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. I czwarty werset, a Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim Lot. Czyli zwróćcie uwagę, że Lot, powiedzmy sobie w takim naszym współczesnym języku, urodził się w wierzącej rodzinie. Ta jego rodzina wyszła z tego pogaństwa, i jego dziadek, potem jego stryj podjęli decyzję wiary, tak? Iść za Bogiem. I on po prostu szedł. On szedł jakby dziedzicząc doświadczenie wiary, czy dziedzicząc tą łaskę, znaczy dziedzicząc, doświadczając tej łaski, która była powiązana z decyzjami wiary jego rodziny. Tak? I on tego doświadczył. Nie wiem, czy już się urodził, kiedy jeszcze byli w tym starym domu, ale na pewno było to dla niego jakieś doświadczenie rodziny bardzo ważne. Myśmy wyszli, bo Bóg nam kazał, bo Bóg nam wskazał, że my mamy coś do zrobienia. I on w tym doświadczeniu prowadzenia Bożego, obecności Bożej wzrastał i rozwijał się. Tak jak kto na przykład? Macie jakieś chłopaki przykłady na to? Takie osoby, czy nie? Ktoś wam przychodzi na myśl może? Helenko, przychodzi ci ktoś na myśl? Tak jak Helenka, tak jak chłopaki. No właśnie, trzeba się orientować, słuchajcie, bo pytania mogą się pojawić. Pytanie było, czy wam ktoś taki przychodzi na myśl? Jak Lot, który wyszedł razem ze swoją rodziną i ze względu na swoich rodziców.
Najmłodsze pokolenie na tej sali.
No właśnie, najmłodsze pokolenie na tej sali. Ktoś tu się obudził, co mnie cieszy. Ja powiedział tak, że to jest ważne. To jest bardzo ważne. Czasami decyzje wiary poprzedniego pokolenia mają na nas wpływ. Tutaj są po niektórzy też drugie pokolenie, tak? Miało wpływ na was? Dobry czy zły?
Dobry.
Dobry, no właśnie. Także jest to pocieszające, że miało dobry wpływ. To zawsze dla mnie, jako tego pierwszego pokolenia, które te drugie pokolenie dopiero wysyła w świat, jest pocieszające. Mam nadzieję, że też będę mieć dobry wpływ, chociaż tego nie wiem, ale mam taką nadzieję przynajmniej. Cieszę się, że mi potwierdzacie tą nadzieję. I to było to pierwsze wyjście. I myślę sobie, że to jest bardzo ciekawe odnieść to do naszych dzieci. Mianowicie, one doświadczają wraz z nami skutków naszej decyzji wiary, ale jak zwrócimy uwagę na Lota, chociaż to jest dobre, błogosławione, piękne, chwalebne, szlachetne, ostatecznie każdy musi, tak jak Lot, w pewnym momencie zacząć swoją drogę. No nie da się inaczej. Albo jeszcze inaczej. Niektórzy może próbują iść dalej ścieżką tylko i wyłącznie z pokolenia przed, ale jak patrzymy, Bóg ma zawsze dla kogoś jakieś określone powołanie, tak? I nie da rady jakby iść dalej dokładnie tym samą drogą, bo Bóg chce powołać każdego z nas z osobna, do jakiegoś innego zadania, do jakiegoś innego dzieła, a więc można wiele odziedziczyć, ale nie da rady samemu jakby nie nawrócić się i nie przyjąć tego powołania z Bożej ręki i dalej żyć na kredyt wiary rodziców czy dziadków. A więc to jest to jego pierwsze odejście, odejście z Ur, które odziedziczył i które, myślę, ukształtowało go bardzo dobrze. Jak patrzymy dalej na tą jego cechy charakteru, jestem przekonany, że nawet to, że się oburzał na to wszystko, co widział w Sodomie, całkiem możliwe, że już z tego momentu, z tych pewnych zasad i wartości, które mu zostały wszczepione, pochodziło. A więc to jest czymś dobrym i błogosławionym. Druga rzecz, o której czytamy, to czytamy o odejściu z Egiptu. I 13 rozdział, 13 rozdział, pierwszy werset mówi tak. Wyszedł tedy Abram z Egiptu z żoną swoją i wszystkim, co do niego należało, do Negebu, a Lot był z nim. Lot już był dorosły, ale ciągle jeszcze był częścią, można powiedzieć, domostwa Abrama. Nie wiem, czy pamiętacie, co się działo w Egipcie, jak Abram był w Egipcie. Pierwszy raz. Narozrabiał trochę. Trochę narozrabiał, tak? Pamiętacie, jak udawał, że jego żona to jest jego siostra, jak ona poszła do haremu. No, można powiedzieć, mało chlubny przykład ze strony Abrama tego, jak żyć wiarą dla Lota, dla jego bratanka. Nic takiego szczególnego, no, można powiedzieć, że wstyd nawet. Tak ogólnie można powiedzieć, że to był wstyd. I myślę sobie, że Lot na niego patrzył i mógł różne wnioski z tego wysnuć. Mógł na przykład wysnuć taki wniosek, a ci wierzący ludzie to tacy hipokryci, tacy obłudni. Abram tu niby wychodzi, tak, niby ufa Panu Bogu, a tu takie numery robi. Mógł tak powiedzieć? Mógł. Miał rację? Do pewnego stopnia miał rację, w tym sensie, że faktycznie Abram narozrabiał. Ale czy to zaprzecza temu, że był powołany i że Bóg był z nim? Nie. Więcej, jak popatrzymy na to, w jaki sposób Bóg działał w tym Egipcie, to zwróćcie uwagę, że Bóg tam był pomimo grzechów Abrama. Tak? Bóg ich w cudowny sposób z tego Egiptu wyprowadził. Czyli pomimo tego, że Abram nagrzeszył, narozrabiał, Bóg tym wszystkim był. I myślę sobie, że to też tutaj do młodego pokolenia się zwracam, że to jest bardzo ważne, żebyście niezależnie od tego, nie ma idealnych rodziców, tak? Nie ma idealnych nauczycieli wiary, nie ma takich ludzi po prostu. I całkiem możliwe, że patrząc na nas się pewnych rzeczy złych możecie również nauczyć, w tym sensie, że tak nie należy robić. Ale chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, że Bóg w tym jest. Żeby to wam nie umknęło. Bo można oczywiście po prostu powiedzieć, a obłudnicy. Każdego wierzącego człowieka można ostatecznie w taki sposób podsumować. No bo nikt z nas w 100% nie realizuje tego, co powinien, tak? Ale moim zdaniem, wybaczcie, jeśli tak mi się wydaje, jestem przekonany, to jest wymówka. Bo to, że człowiek wierzący grzeszy, to jest jedna rzecz, ale to, że Bóg jest obecny, jest równie rzeczywiste. jest równie rzeczywiste. I teraz tak naprawdę od młodego pokolenia zależy, na czym się skupi. Jak się skupi tylko na tych grzechach, no to co młodzieży wtedy? Będzie to prawda pełna? Bardzo dziękuję, że tutaj usłyszałem, że jednak nie śpicie. Nie będzie to pełna prawda, to będzie tylko półprawdy. Drugie półprawdy jest też taką ważną połową prawdy, że Bóg działa w życiu grzesznych ludzi. Jak ich powołuje i wybiera, to pomimo tych grzechów działa. I uwaga, ja bym powiedział jeszcze jedna ważna rzecz, że ta świadomość też będzie ważna dla was, bo jeśli wybierzecie, czy wybraliście tą drogę i chcecie iść tą drogą, to będziecie tej łaski tak samo potrzebować, jak wasi rodzice. Dokładnie tak samo będziecie potrzebować. Może dzisiaj tego nie czujecie, bo dzisiaj czujecie pod parasolem, ale przyjdzie czas, że wy tak samo będziecie musieli doświadczyć tej łaski jak my. I wobec dzieci, i w innych sytuacjach, które was spotykają w życiu, tak samo będziecie musieli doświadczyć tego, że jesteście grzeszni i że Bóg w cudowny, łaskawy sposób działa pomimo waszych grzechów, a nie dlatego, że zawsze wszystko robicie tak, jak powinniście. A więc to odejście z Egiptu, nie wiem, czego się Lot nauczył. Nie wiem do końca, bo nie jest powiedziane, czego się nauczył. Myślę, że w pewnym sensie nauczył się też dobrych rzeczy, bo ostatecznie był człowiekiem wierzącym. Ale na pewno to wyjście z Egiptu jest lekcją, z którą my też możemy dla siebie tej lekcji, właśnie tą lekcję wyciągnąć. A więc nie gubmy z oczu Boga i Jego łaski, kiedy ktoś grzeszy. My również tej łaski i Boga będziemy w swoim życiu potrzebować. Trzecie odejście w życiu Lota to jest 13 rozdział, odejście od Abrama. Nie wiem, ile Lot miał lat, kiedy w końcu zdecydowali, że, no, że ma odejść i założyć może nie własną rodzinę, chociaż w perspektywie tak, ale własny obóz, dokładnie. Już miał swoje, nie wiem jak tam to działało, że on miał te swoje trzody, jakoś miał. Jakoś się musiał dogadać z Abramem, czy Abram mu dał trochę i mówi, masz sobie tutaj rozmnóż, więc on tam sobie troszczył się o te swoje, o swoją trzodę. Ale w pewnym momencie jest powiedziane, że od 5 wersetu, 13 rozdział, również Lot, który wędrował za Abramem, miał owce, bydło i namioty, lecz kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli przebywać razem. A potem między pasterzami powstał spór i wtedy Abram rzekł do Lota, niechże nie będzie sporu, odłącz się ode mnie, jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo. Jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo, to werset 9. Wtedy Lot, 10 werset, podniósłszy oczy, widział, że cały okręg nadjordański był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska aż do Soaru, i wybrał sobie Lot cały okręg nadjordański. O tym nie będę mówił, bo o tym już kiedyś mówiłem. Czy dobrze wybrał, czy źle wybrał? Moim zdaniem powinien okazać szacunek Abramowi, ale to jest jakby inny temat, i powinien sięgnąć więcej czy dalej niż tylko patrzeć na to, co jest przed oczyma, że to miejsce było takie fajne, bo nie zauważył albo udawał, że nie widział czego tam jeszcze w tym okręgu. Sodomy. Nie? I my tak myślę, że też sami się często potrafimy zwodzić. O, jak tu pięknie. No i to jest prawda, bo jest pięknie, ale co? My dobrze wiemy, że tam siedzi coś, co nas tak naprawdę interesuje znacznie bardziej. I tak możemy powiedzieć, no tak, rzeczywiście z tego powodu wybieramy, bo to jest takie piękne i dobre i szlachetne i miłe, ale tam gdzieś sobie siedzi ta Sodoma i zwróćcie uwagę, że go do tej Sodomy ciągnęło. Ciągnęło go do tej Sodomy, bo 12 werset mówi, Abram zamieszkał w ziemi kananejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego, a swoich namiotów do Sodomy nie rozbijał, bo wiedział, że tam ludzie żyją w bardzo zły sposób. Tak jest powiedziane? Nie. Jest powiedziane, że rozbijał swe namioty aż do Sodomy. Aż do Sodomy. Podchodził. I wiemy, że za chwilę tam będzie mieszkał. Odejście od Abrama. To jest, myślę, znowu takie odejście bardzo ważne. Bo większość z nas kiedyś... Kto odszedł od rodziców? Ręka w górę. Dobra. A kto ma przed sobą odejście od rodziców? Ręka w górę. No, trochę tam jest takich. Słuchajcie, to jest jedna z ważniejszych odejść w życiu. To jest poważny test. To jest również poważny test wiary. To nie jest tak, że to wiecie, że to jest takie bytowe jakieś. To nie jest bytowe, to jest poważna rzecz. W jaki sposób odejdziemy, po pierwsze, a po drugie, co wybierzemy? Mając już tą wolność do tego, żeby wybrać w określony sposób. Ja myślę sobie, że Abraham był taki dwuznaczny w tym wyborze, nie wchodząc w wszystkie szczegóły, o których kiedyś mówiłem. Z jednej strony no niby wybrał Boga, tak? Wybrał coś dobrego, ale z drugiej strony ciągnęła go ta Sodoma i rozbijał te namioty aż do Sodomy. Moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że on ciągle był sam jeszcze wtedy. On jeszcze nie założył rodziny, on jeszcze nie miał żony. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że jak patrzymy na patriarchów, to zawsze patriarchowie skąd brali sobie żony? Z rodziny, prawda? Jestem przekonany, że gdyby Lot chciał wziąć żonę pod autorytetem będąc jeszcze Abrama, to Abram by posłał do Nachora i kombinowałby, żeby od Nachora jakąś żonę dla niego załatwić, tak jak robił później, prawda? I potem czytamy, jest taki fragment, 11, ale później jest powiedziane o samym Locie, że on jest sam jeden jedyny był w Sodomie. A więc z tego by wynikało, że jego żona też pochodziła z Sodomy. Czyli prawdopodobnie, kiedy on wychodzi tutaj od Abrama, to jest człowiekiem, który po prostu zaczyna swoje życie zupełnie jakby, nie od początku, ale sam sobie żonę ma znaleźć, sam ma sobie gdzieś zamieszkać, ma jakiś majątek. Więc tak naprawdę to jakiś piękny moment w jego życiu, żeby wybrać wszystko we właściwy sposób. Ale gdzieś go poprzez to piękno tej ziemi ta Sodoma ciągnie i rozbija te swoje namioty aż do Sodomy i w tą Sodomę ostatecznie wchodzi. Ja bym powiedział tak. W pewnym sensie to, że go ciągnęło do Sodomy, to, że chciał mieć żonę, to nie było nic złego, tak? Czy jest coś złego w tym, że się chce żonę? Nie. Ale, że szukał tej żony w Sodomie, to już jest duże ryzyko. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną. Zgodzicie się? To jest duże ryzyko, szukać sobie żony w Sodomie. To nie jest najprawdopodobniej najlepsze miejsce, szczególnie, że wiedział o tym, że, tak jak 13 werset mówi, mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. Ciężko prawdopodobnie w takim otoczeniu znaleźć kogoś, na kogo to by nie miało wpływu, tak? A mimo wszystko on wybrał właśnie w taki sposób. I moja taka myśl, uwierz, że Bóg chce dla ciebie dobrze i że Jego zasady są dla twojego dobra, a nie przekleństwa. Uwierz w to. Jak to nie uwierzysz, będziesz rozbijać te namioty do Sodomy, wleziesz w tą Sodomę i znajdziesz sobie w Sodomie. Popatrz dalej, co się działo z Lotem. Popatrz dalej, co się działo z Lotem. Niech to wzbudzi w tobie refleksję, niech to ciebie zastanowi.